Proszę Państwa, w naszym studiu gość, profesor Rafał Ome. Witamy serdecznie. Dobrze przeczytałem?
Tak, Rafał Ome, były mąż Małgosi Ome. To jest chyba najbardziej znany z tego.
No, jak słychać, ekspert w dziedzinie emocji. Światowy pionier w obszarze neuronauki stosowanej. Od 2 lat prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji. Spotykamy się na okoliczność książki, której pan jest współautorem, razem z Jakubem Bączkiem, Zespół stresu postpandemicznego. Ja odbieram tę książkę po lekturze jako taką próbę uchwycenia tego, czym my jako rodzaj ludzki żyjemy w bardzo specyficznym momencie. Bo w tym momencie, kiedy przetoczyła się pandemia, tak właściwie to do końca nie wiadomo, czy już mamy to z głowy, czy nie. I jakby to wszystko, czym żyliśmy przed pandemią, nagle nabrało takiego rozpędu, wiatru w żagle. No i musimy sobie z tym radzić. Dobrze to odczytuję?
To rzeczywiście, żyjemy w niezwykle intrygującym momencie, dlatego że nad naszymi głowami przetoczyły się 3 fale. Pierwsza fala to jest to, w czym żyliśmy, byliśmy skąpani przez ostatnią dekadę albo i więcej. Digitalizacja, cyfryzacja, cyfrowy przełom. Wszyscy o tym mówili, no a myśmy na własnej skórze to odczuwali, no bo coraz więcej było internetu w naszej rzeczywistości, coraz więcej Facebooka w naszej rzeczywistości, potem się pojawił Twitter i TikTok, a potem nagle uderzyła w nas pandemia i sprawiła, że wyjście do parku stało się luksusem albo łamaniem prawa. No był taki moment, że nie można było wyjść nawet do parku.
Do lasu.
Do lasu, tak. I ta pandemia na początku strasznie nas stresowała z powodów medycznych, a potem coraz bardziej zaczęła nas stresować z powodów socjologicznych, psychologicznych, dlatego że nastąpiła dramatyczna zmiana nawyków bez okresu przejściowego. Tak, no bo nagle zostaliśmy zamknięci w domu, nagle zaczęliśmy komunikować się z innymi za pomocą komputera, telefonu. Nagle dzieci zaczęły uczyć się, patrząc w ekrany i nie widząc w ogóle swoich kolegów, koleżanek. Nie wiem, ci, którzy poszli do liceum w 2020 roku po wakacjach, no to byli w tym liceum przez miesiąc, dwa, a potem nagle spotkali swoich rówieśników tuż przed wakacjami.
Tak, no nawet to, tak panowie opisują w tej książce, to nasze podejście do pandemii. Marzec, kwiecień, boję się o zdrowie. Maj, czerwiec, boję się o finanse. Lipiec, sierpień, luzik, jedziemy na hel. Wrzesień, grudzień, osłupienie, bezradność, wypalenie.
Tak.
A to wypalenie to jest pierwszy z tych terminów, który panowie roztrząsają w tej książce. Naprawdę to jest aż tak wielki problem. To, jak nie potrafimy sobie poradzić z różnymi rzeczami, no bardziej z zawodem związanymi jednak.
Przed pandemią średnio 20-23% społeczeństwa miały epizody wypalenia, przynajmniej raz w roku. W pierwszym roku pandemii 40%, teraz mówi się, że to dochodzi do 60%. Na czym polega wypalenie? Na tym, że człowiekowi odcina prąd. Nie ma energii. A dlaczego nie ma energii? Dlatego, że nastąpiła dramatyczna zmiana nawyków bez okresu przejściowego, co oznacza, że nasz mózg musi tworzyć mnóstwo nowych engramów, śladów pamięciowych, które pobierają mnóstwo prądu i chemii, no bo wszystko to, co my, mili państwo, zapamiętujemy, to nie jest jakieś spirytualne wydarzenie, to są reakcje elektrochemiczne. Dlatego ci, którzy pracują 8 godzin dziennie przed komputerem, w teorii w ogóle nie ruszają się, nie mają żadnego wysiłku, a potem ledwo co wstając na tego komputera i cisną do domu, ledwo powłócząc nogami. Ktoś, kto pracuje fizycznie, mówi: człowieku, ty byś przerzucił wagon węgla, to byś wiedział, co to znaczy zmęczenie fizyczne. Ja jako człowiek, który zarabia czytając książki na życie, mówię, no rzeczywiście prawda, ale naprawdę no nie mogę doczłapać do domu, tak jestem zmęczony, no bo myślenie pobiera mnóstwo prądu, a myślenie w kontekście zmiany to jest tworzenie nowych engramów, czyli czegoś niezwykle energochłonnego. No i my od 3 lat łupiemy te engramy, jakbyśmy w kamieniołomach byli. i to odcina nam prąd. I nagle ja zaczynam mieć zwątpienie, czy ja sobie dam radę. Ja nagle zaczynam być zmęczony nie o godzinie 15, 16, tylko jestem już zmęczony o godzinie 13. Nagle kiedyś przeziębienie mój organizm zwalczał w jedną dobę. Tak, porządnie nałykałem się leków, rano się budzę, jeszcze jest w porządku, a teraz z głupim przeziębieniem walczę 3 dni, a czasami tydzień. No i nie wiadomo dlaczego. No właśnie dlatego, że jesteśmy odcięci od prądu i to będzie trwało, jak mówią naukowcy ze Stanów i z Wielkiej Brytanii, przez dekadę. To będzie trwało przez dekadę, a dlatego mówimy o stresie postpandemicznym, tak jak mówi się o post-traumatic stress disorder, tak? Wraca żołnierz z Wietnamu czy z Iraku, jest już wszystko bezpiecznie, mama mu robi obiady, gładzi go po głowie, nie zginął, a on nagle w środku nocy się budzi, no bo znowu...
I kryje przed bombami.
Tak jest. Tak jest.
Tak, no, to znamy, bo to już nawet popkultura przecież na wszystkie strony wykorzystała. Ciekawe, czy i filmy o tym, co nazywamy stresem postpandemicznym, będą filmy.
Tak.
Ale o tym wypaleniu zawodowym. 1 bilion dolarów rocznie to kosztuje
gospodarki.
To jest, tak policzyłem, 2,5 naszego PKB rocznego mniej więcej.
No właśnie, no właśnie.
WHO to policzyło i to przed pandemią jeszcze. I to dlatego na przykład książka, pan kontaktując się z biznesem, prowadząc własny, to też jest jakby zaganiany na te poletko, bo taka jest potrzeba?
W tym momencie wszyscy mówią, skoro tak nas odcina od prądu, to co zrobić, żeby ten prąd z powrotem wygenerować? Tak na marginesie, to co my teraz przeżywamy jako państwo, jako kontynent w kontekście wojny na Ukrainie, czyli odcięcie od energii, tak, które zbiega się z zimą i z tym, że nie wiadomo w ogóle, jak to wszystko będzie wyglądać, no to od 3 lat mamy podobne odcięcie od energii, dlatego że organizm zużywa energii na tworzenie nowych engramów, czyli jak ja mam się nauczyć pracować hybrydowo, trochę w domu, trochę w pracy, jak ja mam się uczyć hybrydowo, trochę na uczelni, trochę przez internet. To jest ta trzecia fala, o której powiedziałem. Pierwsza fala przemian, rewolucji, to była digitalizacja, druga fala pandemia, a trzecia wkraczamy w świat hybrydowy, który już nie jest światem analogowym, jeszcze nie jest światem cyfrowym i to wszystko wymaga dramatycznej zmiany nawyków, czyli pochłania energii. No i teraz wszyscy pytają nas, w jaki sposób my możemy odzyskać energię. A mamy to szczęście, że nasze ciało jest w stanie produkować mnóstwo energii, bo ta energia rodzi się z hormonów, które ciało wytwarza. Tylko trzeba wiedzieć, co zrobić, żeby to nasze ciało wytworzało tych hormonów więcej niż normalnie. No i w tej książce pokazujemy różne proste sposoby, które mogą zdopingować nasze ciało do wytwarzania hormonów.
Panie profesorze, właśnie to jest cenne, że przy każdym temacie są takie narzędzia. Co zrobić z daną sprawą, która nas dotyczy? Tam jest mnóstwo rzeczy dotyczących nawet, nie wiem, takich problemów jak samobójstwo. Ale co będzie najprostsze i będzie pewną ilustracją tej metodologii zastosowanej w książce? Jak ktoś ma dużo długów, to jak sobie z nimi poradzić?
Oho, jak ma dużo, dużo długów. To
jest bardzo pięknie opisane według mnie.
Wie pan, to z tymi długami to jest... Wolałbym powiedzieć, co zrobić, jak ja mam za dużo kortyzolu, bo mnie szlak trafia albo z powodu długów, albo z powodów tego, że patrzę na rzeczywistość i pytam się, co ja tutaj robię. Otóż na to najlepszy sposób, ja wiem, że to zabrzmi bardzo trywialnie, jest przytulenie się. Przytulenie się tylko w sposób naukowy i regularny, systematyczny, czyli przytulanie się nie po to, żeby się z kimś przywitać, bo to jest romantyczne przytulanie, ale przytulanie się w sposób naukowy. W sposób naukowy przytulanie się trwa 6 sekund, bo tyle potrzeba, żeby nasze ciało wyczuło temperaturę drugiego człowieka, żeby wyczuło zapach i bicie serca. I co się wtedy robi, kiedy te 3 elementy są wykryte przez nasz mózg? Nasze ciało zaczyna wysyłać jeden z najwspanialszych hormonów, jaki istnieje. Nazywa się oksytocyna. To jest hormon bliskości, to jest też hormon, który zwiększa siłę układu immunologicznego. Proszę zauważyć, ekspertem od neuronauki są małe dzieci, które jak się coś złego dzieje, to natychmiast lecą i się przytulają. Ale nie przytulają się na sekundę, tylko lecą i giną w ramionach babci, czy mamy, czy cioci, a taty. Przez wiele sekund taty. To bardzo fajnie, że pan, panie redaktorze, to mówi, bo część mężczyzn mówi, nie, to jest takie miękkie, ja go rozczulę i on potem w życiu sobie nie to, a to właśnie nie. I my mówimy, hej, przytulaj się regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, na początek i na koniec dnia. No i teraz uwaga, tutaj będzie puszczenie neurobiologicznego oka do publiczności. Jak nie masz człowieka, do którego możesz się przytulać, to może być zwierzę. Bo to nie chodzi o jakąś bliskość intelektualną, tylko to chodzi o te 3 czynniki. Temperaturę, bicie serca i zapach. A zatem zwierzęta? Bierzesz psa, bierzesz kota. Jak jesteś postawnym mężczyzną, no to musisz sobie, ja masz jamniczka, no to niestety musisz drugiego jamniczka sobie dokupić, tak? Położyć na sobie i zobaczysz, jak się cuda zaczną dziać, związane z hormonami.
No tak, okłady z kotów czy okłady z psów to jest wypróbowana metoda. Nawet mają pewną przewagę, bo mają temperaturę ciała nieco wyższą od człowieka.
I tak na marginesie, kiedy byliśmy uwięzieni w naszych domach przez ostatnie 3 lata, to najwięcej na tym zyskały psy i koty. Dlaczego? I mówię teraz o wydatkach, jakie są poniesione na naszych pupili w ostatnich latach w porównaniu ze stanem sprzed pandemii. Bo nagle jak ja jestem w domu nie przez 8 czy 10 godzin dziennie, rano, potem znikam i wracam wieczorem jak do hotelu, no bo jestem cały czas w pracy. Tylko jak jestem non-stop, no to ja widzę, że ten mój pies cały czas je to samo. A ja mam tutaj jajeczniczkę, tutaj kanapkę, tutaj zupkę, a on biedny cały czas to samo. I myślę sobie, kurczę, jakim jestem złym właścicielem i pseudo-przyjacielem, ja mu kupię coś lepszego do jedzenia. Potem patrzę, ale to jego mieszkanko jest takie strasznie biedne, ja mu przynajmniej będę wymieniał koce. Ja mu dam coś... Czyli nagle, a niezwykle rozrosła się branża wspomagająca opiekę nad naszymi zwierzętami. To jest pewniak biznesowy.
No tak, ale też pełno w tej książce takich właśnie danych, które czasem zaskakują, bo tak naprawdę są odwróceniem pewnych wyobrażeń. Na przykład w tej całej części, która się tyczy samobójstw, jest taka dana, że najczęściej samobójstwo popełniały osoby żonate, zamężne, a dopiero w drugiej kolejności osoby żyjące samotnie. To oczywiście może być wbrew intuicji, ale może być oczywiste w liczbach, no bo więcej jest tych zamężnych, żonatych osób i stąd takie liczby. I to tak zauważyłem, że to jest coś, co może zastanowić w tej książce. Ale w ogóle ten ciąg myślowy dotyczący samobójstw, no jest taki słodko-gorzki, bo tam jest też pokazane, że tak wcale nie musi być.
No, to są rzeczywiście tematy bardzo, bardzo już ekstremalne. Niestety będziemy mieli z nimi coraz więcej do czynienia, dlatego że tragicznym następstwem wypalenia są depresje, a część depresji będzie skutkowała próbami samobójczymi, a żeby było jeszcze gorzej, wiek osób, które popełniają samobójstwa, dramatycznie się obniżył i teraz nierzadko ten wiek można wyrazić za pomocą jednej cyfry. To jest coś, co my wszyscy przecieramy oczy, że dziecko 9-letnie może myśleć o popełnieniu samobójstwa, a 20% licealistów żyje w maksymalnym stresie. My dorośli jesteśmy świadomi tego, że największy stres w życiu dopada nas między 18 a 24 rokiem życia. My myślimy wtedy, jak starsi, człowieku, jak ty możesz się stresować? Jesteś młody, zdrowy, piękny, wszystko przed tobą. Z tyłu głowy myślimy, nie masz żadnych obowiązków rodzinnych, nie masz płaczących dzieci, a to jak ty się możesz stresować? Tymczasem ten stres jest wywołany tym, że kończy się dzieciństwo, zaczyna się świat dorosłych i ja mam tylko te 4 do 6 lat, żeby się przystosować. I to jest mega stres. No to sobie teraz porównajmy, co było w głowie nauczyciela geografii z Bełżyc, który jest 5 lat przed emeryturą i na początku pandemii dostał informację, że musi nauczyć się internetu, B. Musi nauczyć się obsługi komputera. C. Musi nauczyć się obsługi PowerPointa. D. Musi nauczyć się przełożyć swoje lekcje geografii na PowerPointa. I potem najtrudniejsze. Musi nauczyć się mówić do ekranu, gdzie jest 30 czarnych kwadracików. No bo uczniowie nie chcą włączać kamerek. I ten biedny nauczyciel myśli sobie, Boże, dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja nie jestem na emeryturze? No i dostał na to 2 tygodnie. W normalnych warunkach dostałby na to, uwaga, jedno pokolenie. Kiedy ktoś ogłosiłby konkurs na naukę zdalną, to zgłosiłoby się 16% nauczycieli, bo tyle jest early adopters, czyli takich wczesno adaptujących się, innowatorów. I oni powiedzieliby, chcemy spróbować. A cała reszta by się przeglądała i w ciągu jednego pokolenia przeszlibyśmy i nauczylibyśmy się umiejętności uczenia zdalnego. A ten biedny nauczyciel miał 2 tygodnie na to, a on wcześniej komputer widział tylko u swojej żony, która stawiała pasjansa. A wręcz uczniom mówił, że internet to samo zło. A potem ten internet go uratował i musiał przyznać, że bez tego cała edukacja padłaby i jego praca zawodowa i jego misja też skończyłaby się niepowodzeniem. Proszę zobaczyć, ile energii pochłonął jego mózg, żeby wyprodukować nowe engramy.
Panie profesorze, oczywiście uzależnienia, te związane z używaniem urządzeń, ekraników, etc., o tym też jest mowa. My już o uzależnieniach behawioralnych, to już nawet cykle audycji mieliśmy. Behawioralne, no właśnie, twórca behawioryzmu, niejaki Skinner. Ja mam taką refleksję zawsze, że skoro nam te urządzenia odbierają tyle, a Skinnera to podstawowe dzieło nosiło tytuł Beyond Freedom and Dignity, poza wolnością i godnością, to mam takie pytanie. Jest metoda, żeby doprowadzić do sytuacji, w której no, trzymamy takie urządzenie jak ja chociażby w tej chwili w ręku, ale jednak trochę o tej swojej wolności i godności myślimy.
No to możemy wkraczać w dyskusję bardziej filozoficzną, dlatego że dla nas, czyli powiedzmy, że jesteśmy lekko podstarzałymi milenialsami, to jest obce urządzenie, które pomaga nam połączyć się ze światem. Natomiast dla generacji Z, albo lepiej jeszcze tych, którzy się teraz rodzą, jeżeli to urządzenie by im odebrać, bo na przykład rodzice powiedzą, hej, ty nie będziesz tak jak wszystkie inne, to automatycznie to dziecko stanie się upośledzone. Dlatego, że w świat, w którym ono będzie posługiwać i funkcjonować, to będzie jeden z dodatkowych elementów naszego mózgu. To, co trzymamy w rękach, czyli smartfony, to jest jakby taka bioniczna część, która nas łączy z wszystkimi innymi ludźmi na świecie. To niby jest metaforyczne, ale z drugiej strony wysycenie internetem i komórkami to jest co najmniej połowa ludzkości, czyli powiedzmy 4 miliardy i wszyscy posiadają, czy 80% z nich posiada media społecznościowe, czyli w teorii ja mogę się połączyć z 3-4 miliardami osób za pomocą Facebooka czy innych mediów społecznościowych i mogę ściągnąć dowolną wiedzę w dowolnym czasie, to pozbawiać małe dzieci tej możliwości, stosując standardy analogowego świata, kiedy to dziecko będzie żyło w świecie cyfrowym, jest czymś niezwykle niebezpiecznym. Dlatego ja bym tutaj bardziej mówił o znalezieniu, wypracowaniu jakiegoś środka, który będzie równoważył życie cyfrowe z życiem analogowym, ale to życie cyfrowe to rozwija się dramatycznie szybko i pandemia o jedno pokolenie to przyspieszyła. Dlatego musimy, nie wolno nam zabierać dzieciom telefonów, a raczej powinniśmy użyć swojej inteligencji, żeby zachęcić je, żeby wyszukiwały rzeczy, o których nam, naszym rodzicom i naszym dziadkom nawet się nie śniło, żeby wyszukać, no bo teraz w internecie jest wszystko.
A w takim razie krok dalej to artificial intelligence. Takie 2 zdania też sobie wynotowałem z książki. Dlaczego nasza firma ma zatrudnić właśnie panią? To przeszłość. A teraźniejszość już. Dlaczego nasza firma ma zatrudnić panią, a nie maszynę? Oczywista odpowiedź jest na pytanie, zgodna z interesem firmy, bo maszyna nie pójdzie na urlop macierzyński chociażby. To o to chodzi, czy jeszcze w czymś innym jest problem?
To jest drugi powód, dla którego żyjemy w niezwykłych czasach. Ja wiem, że każde pokolenie mówi, że żyje w niezwykłych czasach, ale nasze pokolenie jest pierwsze w historii ludzkości, niezależnie od tego, czy uznamy ludzkość, czas istnienia ludzkości za 40 tysięcy lat, czy za 2 miliony lat, bo to są zdania podzielone, to po raz pierwszy w historii ludzkości przy naszym stole zasiada nowy partner. Wcześniej przy tym stole siedzieli ludzie, z którymi najczęściej się przyjaźniliśmy i współpracowaliśmy. Od czasu do czasu kłóciliśmy się, no i mordowali. Oraz przy naszym stole siedziały zwierzęta, z którymi najczęściej się przyjaźniliśmy, współpracowaliśmy. Czasami, niestety nie czasami, często je zjadaliśmy. I żeby było sprawiedliwe, one czasami też nas zjadały. No i tak było przez te 2 miliony lat. Natomiast teraz nagle pojawił się nowy osobnik, sztuczna inteligencja, która przewyższa nas nie tylko pod względem fizycznym, do tego już się przyzwyczailiśmy. Kiedy wymyśliliśmy maszynę parową, no to po raz pierwszy maszyna stała się silniejsza niż człowiek. Nikt nie ma problemów z ego, jak stanie obok traktora i zobaczy, że traktor jest silniejszy. Ale ta nieszczęsna sztuczna inteligencja, nie dość, że może być od nas silniejsza fizycznie, to jest sprawniejsza intelektualnie. No chociażby dlatego, że potrafi uczyć się 24 godziny na dobę, a my to potrafimy wyłącznie w trakcie sesji studenckiej. Oraz szeruje dane, dzieli się danymi z wszystkimi innymi obiektami wpiętymi w sieć. A my szerujemy dane wyłącznie z 5 albo 15 osobami, bo to jest nasz najbliższy krąg. Czyli dzielimy się informacjami. Tak, jak ja jestem jako wykładowca, no to czasami mam 150 czy 200 osób, ale kontakt jest bardzo krótkotrwały. Natomiast sztuczna inteligencja non-stop się uczy, non-stop szeruje dane. No i teraz dochodzi do tego, że coraz więcej osób przyznaje, że taka różnica, jaka jest między człowiekiem a sztuczną inteligencją, była między człowiekiem a zwierzęciem. Tylko że tym razem to my jesteśmy po tej drugiej stronie.
Zjadają teraz.
Ta inteligencja sztuczna teraz jest w powijakach. Ona jeszcze nawet do przedszkola nie poszła. Aczkolwiek już widać jej ślady. No po pierwsze wtedy, kiedy jedziemy samochodem i GPS mówi skręć tutaj, to zaoszczędzisz 3 minuty. Albo wtedy, kiedy Netflix podpowiada, co my powinniśmy obejrzeć. Albo wtedy, kiedy otwieramy komputer i tam jest folder, gdzie jest spam. To jest funkcjonowanie sztucznej inteligencji, która nauczyła się, jaki mail jest spamem i proszę zauważyć, że ona prawie nigdy się nie myli. I to są przebłyski tej sztucznej inteligencji, ale ona dopiero zaczyna się uczyć. Za chwilę ona będzie stawiała lepsze diagnozy medyczne. Z prostej przyczyny. To nie, że ona będzie lepszym lekarzem. Nie, tylko ona będzie miała nieograniczoną liczbę przypadków w swojej pamięci. Tymczasem nawet najlepszy lekarz można wyliczyć, ile przez 30 lat uprawiania zawodu on może mieć przypadków. Tak? Powiedzmy 30 tysięcy. Tymczasem sztuczna inteligencja może mieć 4 miliardy przypadków. I kiedy ja chodzę z moim barkiem i nie wiem, dlaczego mnie boli, od jednego lekarza do drugiego lekarza i wszyscy mówią, tutaj nie ma niczego, nie wiem, w czym jest problem. No to dlatego, że oni przeszukują te 20-30 tysięcy przypadków. Natomiast sztuczna przeszuka 4 miliardy i powie, proszę bardzo, tutaj jest problem, który mogę ci rozwiązać albo za $1000 i masz 60% szansy, albo za $5000 i masz 70% szansy, albo za $20000 i masz 83% szansy.
Rachunek prawdopodobieństwa.
Takie, rachunek prawdopodobieństwa i tyle. That's it.
A no właśnie.
A zatem ta sztuczna inteligencja posiada wszystko, co ma człowiek, za wyjątkiem jednej rzeczy. Nie posiada emocji. Inteligencji emocjonalnej. A zatem, jak będzie ten partner siedział przy stole, to on nie będzie zainteresowany tymi przedstawicielami Homo sapiens, którzy będą najsilniejsi, przepraszam, panie Pudzianowski, oraz najmądrzejsi, przepraszam, świętej pamięci Albercie Einsteinie. On będzie zainteresowany tymi przedstawicielami ziemian, którzy mają coś, czego sztuczna nie ma, czyli inteligencja emocjonalna. A tą inteligencję emocjonalną pewna grupa ludzkości ma dużo lepiej wypracowaną niż druga. Ta grupa ludzkości to kobiety. A zatem przyszłość ma twarz kobiety. To kobieta będzie coachowała sztuczną inteligencję, żeby lepiej zrozumieć skomplikowaną naturę organizacji, której sztuczna inteligencja będzie doradzała. Tak jak kiedyś Gary Kasparow uczył sztuczną inteligencję grać w szachy.
A teraz by przegrał.
teraz by przegrał. Tak kobiety będą uczyły sztuczną inteligencję. My, mężczyźni, musimy albo zacząć podlizywać się kobietom, bo to one przejmą stery, albo szybko nadrobić braki w inteligencji emocjonalnej. A czy pan, panie redaktorze, wie, w jaki sposób najlepiej trenować inteligencję emocjonalną?
Przytulając się.
Wychowując niemowlaki i przytulając dzieci. To jest najlepszy sposób na trenowanie inteligencji emocjonalnej, bo taki niemowlak, on nie może zakomunikować, co chce. Ja mu muszę wyczytać z oczu, z ekspresji mimicznej. On krzyczy, ja nie wiem, czy on krzyczy z bólu, czy z głodu, czy dlatego, że się stresuje, czy lewy dzisiaj strzeli bramkę.
Tam się czasem najczęściej to do pieluchy mokre ogranicza, ale to nie jest jedyna okoliczność.
No tak.
Boję się tylko takiej sytuacji, kiedy ta sztuczna inteligencja się nauczy na przykład przytulania.
W dalszym ciągu jednak, jak będziemy w szpitalu, to nawet najpiękniejszy robot nie spełni tej funkcji, którą może zrobić wspaniała pielęgniarka, która przyjdzie do nas i powie, proszę się nie martwić, wszystko będzie dobrze. Dlatego w obliczu sztucznej inteligencji to pielęgniarki mogą być spokojniejsze o swoją przyszłość.
I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Ja przypomnę tylko, zespół stresu postpandemicznego. Autorzy to Jakub Bączek i nasz gość profesor Rafał Ome. Polecam, bo tam są świetne zestawy pytań na różne okoliczności, które można zadać sobie samemu.
Przede wszystkim dużo praktycznych podpowiedzi. Nie trzeba pracować w wielkiej korporacji, która wykupuje tego typu szkolenia. Wystarczy książka i tam jest dużo bardzo praktycznych podpowiedzi dla nas, dla naszych najbliższych.
Bardzo dziękuję raz jeszcze za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.